Tajemnice Pomorza.
Wyruszamy dzisiaj w tajemnicach Pomorza z doktorem Janem Danilukiem, z historykiem, który bada historię Pomorza, ale także Gdańska i Trójmiasta. Pobawić się trochę, bo poszukamy śladów po dawnym, takim najsłynniejszym w regionie.
Nawet nie tylko w regionie, ale jego znaczenie i rozgłos był daleko wykraczający poza Pomorze. Mówimy oczywiście o słynnym kasynie w Sopocie, które funkcjonowało przez ćwierć wieku, od 1919 roku do lata 1944, i było to miejsce skandalizujące, głośne, miejsce, gdzie ludzie no jednak częściej przegrywali fortuny niż je wygrywali, chociaż były też takie przypadki.
Rok 1919, kasyno się otwiera i co, już skandal na dzień dobry?
Tak, oczywiście. Zacznijmy od tego, że pod koniec I wojny światowej kasyna jak grzyby po deszczu powstawały w Niemczech, chociażby w Berlinie. Oczywiście no, to wszystko były nielegalne szulernie i dopiero wiosną 1919 roku policja niemiecka zaczęła je dość sukcesywnie i systemowo niszczyć i zamykać. I znamy tylko nazwiska dwóch rzutkich przedsiębiorców właśnie, którzy trafili z Berlina do Sopotu w roku 1919, Rolof i Linke. Wszystko na to wskazuje, że oni wcześniej prowadzili właśnie taką nielegalną szulernię gdzieś w zaułkach Berlina i przyszli z ofertą do władz podupadłego wówczas po I wojnie światowej kurortu, który robił wszystko, żeby ponownie odzyskać blask tej Riwiery Nadbałtyckiej, z propozycją otwarcia, ale legalnego kasyna właśnie w Sopocie. Udało się uzyskać zgodę i tych dwóch przedsiębiorców wynajęło początkowo tylko dwa pomieszczenia w domu zdrojowym, w dawnym kurhausie sopockim tuż przy Molo. I 20 lipca 1919 roku uroczyście otwarto pierwsze w historii legalne kasyno w Sopocie.
No i jaka była pierwsza taka afera, która się odbiła po całym Sopocie, w tym kasynie?
Pierwsza afera dotyczyła chociażby nazwy spółki, którą zarejestrowano. Ona formalnie wskazywała, że jest to spółka zajmująca się sportem i spotkaniami towarzyskimi i na to bardzo gwałtownie zareagowali sami działacze sportowi Sopotu, oburzając się, że jest to tylko i przykrywka dla no, działalności bardzo kontrowersyjnej, jakim był hazard, bo oczywiście żadną tajemnicą było, że to była po prostu dom gry. Protesty protestami, one towarzyszyły historii tego przybytku praktycznie przez cały okres istnienia, najpoważniejsze w latach 20. No ale nie zarzyna się kury znoszącej złote jajka, bo od samego początku, od pierwszego sezonu sopockie kasyno przynosiło krocie tak samym właścicielom, operatorom, jak i miastu, bo dodajmy, że miasto wynajmując, decydując się na taki dość ryzykowny krok, zapewniło sobie 15% wyrobionych dochodów netto tego przybytku i poza tym jeszcze stałą zryczałtowaną opłatę za wynajem pomieszczeń. Kiedy rok później operatorzy wystąpili do władz miasta o wynajem dodatkowych pomieszczeń, bo się okazało, że jest tak duża popularność, że się nie mieszczą w dotychczas wynajmowanych pomieszczeniach, miasto zażyczyło sobie połowę zysków netto, na co się ochoczo wszyscy zgodzili,
bo pieniędzy starczyło. Potężne musiały być zyski.
Bo i tak pieniędzy dla wszystkich starczało. Od początku było wiele kontrowersji dotyczących natury moralnej. Ludzie tam się zgrywali. Było to zwane gniazdem rozpusty dla młodych dziewcząt. Było mnóstwo oszustów. Fałszowali żetony, fałszowali weksle. Oczywiście oszukiwali także na grze. Było to miejsce jednak przyciągające jak magnes, także elitę towarzyską.
To kasyno początkowo w domu zdrojowym, później przeniosło się do Grand Hotelu.
No właśnie nie. To jest jeden z podstawowych mitów towarzyszących temu przybytkowi. Oczywiście słynny Casino Hotel, bo taką nazwę przed wojną miał dzisiejszy Sofitel Grand Hotel. Sama nazwa wskazuje, że tam rzekomo działał kasyno. To nieprawda. Po prostu on został wybudowany przez spółkę zarządzającej kasynem. Właśnie z powodu tego, że to rosnąca popularność kasyna spowodowała, że tam zaczęli przejść także ludzie wymagający, szukający jednak jeszcze większego luksusu. I dotychczasowe hotele, których nie brakowało przecież w Sopocie, okazały się niewystarczające dla coraz bogatszej, coraz bardziej wymagającej klienteli, także z zachodu Europy. Stąd spółka zadecydowała o budowie nowego, faktycznie wybitnie luksusowego hotelu, który otwarto uroczyście w połowie 1927 roku i on od razu jakby stał się synonimem także luksusu, tego z najwyższej półki hotelu w całym wolnym mieście Gdańsku.
Skoro mówimy o kasynie, to wiemy, jak to sopockie wyglądało w środku?
Tak, zachowało się dość dużo zdjęć, pocztówek, ale to też nie powinno dziwić, bo było też miejsce, które po prostu od początku także bardzo gwałtownie i silnie się, i profesjonalnie, podkreślmy, reklamowało. To jest zresztą świetny przyczynek w ogóle do marketingu w dawnym wolnym mieście Gdańsku. Po pierwszych latach, kiedy była to spółka prywatna, w 1921 roku władze Sopotu zdecydowały się zerwać umowę wypłacić bajońskie odszkodowanie i tych dwóch przedsiębiorców, o których wspomniałem, wynieśli się z Sopotu i otworzyli drugie kasyno koło Kłajpedy. Władze miejskie zdecydowały się rozwiązać tę umowę, powołać własną spółkę, która była kontrolowana przez samorządy, przez władze w ogóle Wolnego Miasta Gdańska i znów podzielić się odpowiednio kosztami i praktycznie każdy samorząd, każdy powiat w całym Wolnym Mieście Gdańsku, najwięcej sam Sopot i sam Gdańsk, zapewniło sobie rok rocznie dochody w wypracowanych zyskach netto danego kasyna, więc siłą rzeczy, a pojawiały się kolejne protesty, tak naprawdę nikt z polityków u władz nie zależało na tym, aby likwidować działalność tego kasyna, ponieważ one przynosiły naprawdę duże zyski, przede wszystkim samemu Sopotowi i samemu Gdańskowi. Dzięki temu inwestowano w drogi, w nowe inwestycje. To kasyno cieszyło się cały czas wielką popularnością i było miejscem, gdzie no, przyjeżdżali ludzie zewsząd, ze Skandynawii, z zachodnich Niemiec, także z Polski. Zresztą w kasynie krupierzy czy obsługa miała obowiązek przynajmniej w znacznym stopniu znać także język polski.
Porozmawialiśmy trochę o aferach. Jakieś głośne afery jeszcze oprócz protestów?
Och, wiele było. Tak naprawdę prasa lubowała się w doniesieniach o licznych samobójstwach czy wielkich przegranych i następnie samobójstwach, w których tej sopockiej jaskini gry niestety nie brakowało. Tutaj może też dodam, jest taki mit o tym, że w Sopocie istniała Aleja Wisielców czy Kładka Topielców, ulubione miejsca, gdzie rzekomo ci przegrani z kasyna popełniali nad rankiem samobójstwa, rzucając się do wody bądź wieszając się na gałęziach w łazienkach północnych. Z moich badań wynika, że to nie odpowiada do końca prawdy. Faktycznie były te samobójstwa i o nich donoszono, natomiast zdecydowanie najczęściej kończono żywo strzelając sobie z broni palnej w głowę w zaciszach pokoi hotelowych, bądź rzucano się pod pociągi. Bardzo często zgrywali się wcale nie utracjusze, jacyś szlachcice czy oficerowie, ale dominowali ludzie, którym powierzono duże pieniądze. Nieuczciwi pracownicy banków, firm spedycyjnych, prywatnych przedsiębiorstw, którzy dysponowali pieniądze i zanim oni dotarli do banku czy dotarli do kontrahenta, zahaczali osoby i tam zazwyczaj niestety te przygody kończyły się dla nich tragicznie. Chociaż z drugiej strony znamy też przykład niejakiego inżyniera Glińskiego, pracownika elektrowni, międzywojennej elektrowni z Warszawy, który rozbił bank w Sopocie, wygrywając potężne pieniądze w 1931 roku, no ale to jednak był wyjątek potwierdzający regułę. Tutaj szczególnie silną akcję agitacyjną przeciw kasynu polska strona prowadziła, miejscowa Polonia Sopocka, Gdańska, wskazując na szkody, jakie to czyni właśnie dla Polonii. Formalnie rzecz biorąc wprowadzono taki zakaz, że mieszkańcy, obywatele Wolnego Miasta Gdańska nie mogli grać, ale bardzo łatwo to obchodzono, także niestety zgrywano się tam dość często i szeroko. Jednocześnie samo kasyno, o czym mówiłem, prowadziło dość ciekawe akcje marketingowe i reklamowe. Posiadało biuro w Berlinie, nawiązało współpracę z biurami podróży w Wielkiej Brytanii, Skandynawii. Tam wydawało także prospekty w trzech językach, po polsku, po niemiecku i po angielsku. Prowadziło także spektakularne akcje reklamowe, skoki na spadochronach nad molem, akcje takie prospołeczne, na przykład finansowanie prezentów czy obiadów dla biednych dzieci z Sopotu, a w sezonie jesienno-zimowym, kiedy tych gości było nieco mniej w kurorcie, regularnie organizowały co 2-3 tygodnie tak zwane spotkania przy herbatce, spotkania taneczno-towarzyskie, na których po prostu nie wypadało nie być nikomu, kto się chciał liczyć w tej elicie towarzysko-kulturalno-politycznej międzywojennego Gdańska i Sopotu. Był to marketing w dzisiejszej perspektywie, bym powiedział, bardzo nowoczesny, bo naprawdę dbano o to, aby ci ludzie i gracze przyjeżdżali do tego Sopotu i wygrywali, grali.
Niekoniecznie wygrywali.
Oczywiście niekoniecznie wygrywali. Przede wszystkim grano w ruletkę i w bakarata. Bakara to jest taka znana gra karciana, ona została spopularyzowana przede wszystkim w filmach z Jamesem Bondem, praktycznie za każdym razem, czy w Casino Royale, czy w innych odcinkach, jeżeli słynny agent 007 gra w gry karciane, to jest właśnie bakara, to jest zresztą zwana grą bondowską. I one dominowały i faktycznie do 1944 roku grano przede wszystkim w te dwie gry. I ostatecznie od wiosny 40 roku kasyno w Sopocie zyskało status kasyna Rzeszy i było to jedno z trzech oficjalnych tak zwanych kasyn Rzeszy na terenie państwa Hitlera. Pierwsze to było Baden-Baden, następnie drugie w Baden pod Wiedniem i trzecie kasyno, najmłodsze i najmniejsze z nich, czyli najmłodsze pod względem tego, kiedy znalazło się w granicach Niemiec, przejęte w 1939 roku, tak jak wspomniałem, w 1940 roku uzyskało status kasyna Rzeszy. Zachowały się paradoksalnie właśnie z tego okresu najlepsze materiały, po prostu skarbówki Tak to funkcjonowało do 1944 roku. Już latem wojna zaczęła już bezpośrednio wpływać na życie kulturalne, sportowe, towarzyskie i w związku z kolejną falą mobilizacji pozamykano większość przybytków kultury. No, jeżeli tak możemy nazwać kasyno, także i kasyno w Sopocie skończyło działalność pod koniec lipca 1944 roku. Personel są zaciągnięty do wojska bądź do zakładów zbrojeniowych. Co się stało z jego wyposażeniem? Tak naprawdę nie wiemy. Sam budynek został zniszczony i w 1945 roku praktycznie w większości rozebrany.